Telegram z krańca świata.
Dzień dobry, dzień dobry. Witamy po raz kolejny, 17 już.
Dzień dobry.
Tak, a dzisiaj z Piotrem Plebaniakiem z odległego Tajwanu będziemy rozmawiać na temat, który jest frapujący. Wspólny mit, a rozwijając to, tworzenie zdolności do kolektywnego osiągania celów. Panie Piotrze, zanim przystąpimy do tego tematu, do jego rozkawałkowywania, przyznam, że niezwykle mnie on intryguje, to tradycyjnie idziemy w kierunku konkursu.
Więc Telegram z poprzedniego tygodnia miał konkurs chyba łatwy. Co prawda tylko jedna osoba tym razem zgłosiła. Być może dzięki temu, że już mam ten system, że natychmiast wpisuję osobę i to widać na tej stronie konkursów. Więc od razu odpowiadam. To jest zagadka dotyczyła filmu Hydrozagadka. A tą bronią, która została wypuszczona w kierunku superbohatera, czyli bohatera tej hydrozagadki, był krokodyl Herman. Myk polegał na tym, nie opowiem, przepraszam, bo ta scena jest tak śmieszna, że rzeczywiście ja dostałem spontanicznych wybuchów śmiechu przez tydzień, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, także nic więcej nie powiem. Dla tej sceny warto obejrzeć cały film. O, tak powiem.
Szczególnie, że ten film nie jest jakoś trudno dostępny. On jakiś czas, być może nawet do teraz, był do obejrzenia na YouTubie, a jeśli nie, to jest kilka platform, na których on jest całkiem legalnie dostępny. Także życzę Państwu dobrej zabawy, po prostu dobrej zabawy.
Tak jest.
Panie Piotrze, czy dzisiejsza zagadka będzie teraz, czy w trakcie, czy jak?
W trakcie.
Okej. Okay. To panie Piotrze, wspólny mit. Mit to się większości ludzi kojarzy z opowieściami z dawnej Grecji. Taki mamy system edukacji, że tak to się niestety kojarzy. Tymczasem mit jest pojęciem znacznie szerszym i chyba od tego zacznijmy.
Tak, ale musimy też wyjaśnić, co to jest ten mit w tym użyciu. Mit to jest rodzaj opowieści, która jest współdzielona przez jakąś społeczność i która to opowieść pozwala uzyskać poczucie wspólnoty losu albo wspólnej przeszłości, albo wspólnej przyszłości. I w tym sensie jest to mit. Tu mogę się odwołać do takiej trylogii, nie pamiętam autora, za co bardzo przepraszam tego autora, nie pamiętam. Jest taka trylogia Mord Założycielski, jest jednym z tomów, na pewno pan będzie wiedział. Jak się nazywał? Wnuk Lipiński, tak?
Wir Pamięci, pierwszy tom.
Tak, świetnie. Więc cała trylogia jest, czy jak ktoś czytał, to ręka do góry, widzę, tu parę osób czytało ze słuchaczy, dziękuję bardzo. Więc Mord Założycielski to jest czyn zrealizowany troszeczkę przeinaczej, po to, żeby czytelnicy, którzy rzucą się do czytania tej trylogii, jest absolutnie fenomenalna trylogia, jest, żeby nie zdradzić nic. Więc mord założycielski to zamach, rodzaj zabójstw, to w tej powieści, zabójstwo, przepraszam, chcę naprawdę ukryć szczegóły fabuły, żeby nie zdradzić. Rodzaj zamachu stanu, zabicia osoby, która konkuruje do objęcia władzy nad jakimś społeczeństwem i który to ustanawia nowy porządek rzeczy. A każdy porządek rzeczy, znaczy inaczej, dobry, porządny porządek rzeczy daje społeczności resilience, czyli odporność na wstrząsy, bo cała społeczność jest rodzajem systemu powiązań społecznych, powiązań osobistych, powiązań rozmaitych instytucji i taka sieć powiązań jest systemem, homeostatem, mówiliśmy o tym już, także na pewno wszyscy wiedzą, mam nadzieję, chyba że nowi słuchacze nie wiedzą. Homeostat to jest organizm, którego celem i celem funkcjonowania jest utrzymanie swojej funkcji w optymalnym stanie poprzez regulowanie parametrów zewnętrznych, czyli środowiska, i wewnętrznych, czyli własnego organizmu. Więc każda społeczność jest napędzana rozmaitymi zasobami, czyli żywnością, czyli jakimiś substancjami energetycznymi typu ropa naftowa, czy gaz ziemny, czy drewno opałowe, jak to miało miejsce na przykład 1000 lat temu w Europie, zanim przerzuciliśmy się na surowce, które są uważane za współczesne i nowoczesne. Czy już teraz nie, bo gaz ziemny i ropa naftowa już jest uważana za coś bardzo, bardzo złego, ale zaraz do tego dojdziemy też. Więc mit założycielski, teraz podam kilka różnych wariantów tej samej myśli, jak gdyby. Mit założycielski to jest na przykład opowieść Żydów o wyjściu z Egiptu, przejściu przez pustynię Synaj i założeniu nowego państwa. Ten mit jest mitem tożsamościowym, czyli nadaje jakiejś grupie społecznej, grupie etniczno, jak to się nazywa dobrze, grupie etnicznej daje jakieś poczucie tożsamości, poczucie wspólnoty i właśnie poczucie wspólnego losu. Mówiliśmy, czyli tak podsumowując, mamy już mord założycielski, czyli jakiś rodzaj użycia siły po to, żeby ustanowić nowy porządek rzeczy. Mamy mit wspólny, który zaraz wyjaśnimy, ale to już powoli staje się samo jasne. Mit. Co może być jeszcze? Ożywczy mit to jest wzięte, i to rzeczywiście pierwszy raz tam przeczytałem w jednym z tomów sagi o Wiedźminie. To taki w urywkach, jak Ciri skakała sobie między światami i trafiła do jakiegoś tam zadufanego naukowca, który przemawiał akurat sam do siebie, że w przyszłości pojawi się jakaś ożywcza idea, która pozwoli nam wylecieć w kosmos. Coś mniej więcej w tym stylu. Więc mity pozwalają osiągać jakieś wspaniałe cele, które i te mity pozwalają zmobilizować społeczność do jakiegoś nadzwyczajnego wysiłku. I takim mitem energetyzującym, i to jest kluczowe pojęcie moim zdaniem, po przeczytaniu kilku książek na ten temat i po wyszukaniu rozmaitych wypowiedzi ludzi szukających właśnie jakichś wyjaśnień dotyczących tych kwestii, kluczowym jest mit energetyzujący. Natomiast wracając do mitu, do ożywczej idei, proszę sobie przypomnieć jeden z moim zdaniem najbardziej poruszających ludzkie serce, ale nie taki wzruszający sposób, tylko po prostu poruszających do działania wypowiedzi, przemów, jest to, co powiedział JFK, czyli John Fitzgerald Kennedy, prezydent Stanów Zjednoczonych, w czasie zimnej wojny, wtedy, kiedy ogłosił, że zamierzają wylądować na Księżycu. On powiedział, użył słów, które są dla mnie absolutnie fenomenalne. Powiedział, mówiliśmy chyba o tym, nie jestem pewien, chyba nie, nie pamiętam. Przepraszam, jeżeli ktoś pamięta, jeden z początkowych, chyba pierwszych telegramów, mówiliśmy, dokładnie też cytowałem, teraz chyba pamiętam. Kennedy powiedział tak, nie robimy tego dlatego, że to jest łatwe, tylko robimy dlatego, że to jest trudne, że to jest dla nas wyzwanie i mamy sprężyć się, mamy dać z siebie wszystko i pokazać innym, wszystkim innym narodom na świecie, że jesteśmy najlepsi, dlatego że potrafimy się najlepiej zorganizować, mamy najlepszych naukowców, mamy najlepszych inżynierów i w imieniu całej ludzkości wylądujemy na Księżycu. To był ten cel. To był ten mit energetyzujący. I to jest absolutnie podstawowe pojęcie, dlatego że trafia w ideę tego, do czego służy mit. Mit założycielski, czy jakikolwiek inny mit, który integruje jakąś społeczność. Jest to mit energetyzujący, to jest coś, co wprawia wszystko w ruch, co sprawia, że ludzie poświęcają swoje własne dobro dla tej wspólnej przyszłości, w której żyć będą ich dzieci albo wnuki. Także to jest coś, co taki mit energetyzujący w wielu przypadkach, i to już ci słuchacze, którzy słuchali w Radiu Paranormalium ten podcast 4-godzinny sprzed miesiąca już mniej więcej, wiedzą, że mit energetyzujący ma działać w sposób taki, że pozwala dostrzegać wspólną, nie tylko w tą wspólnotę losu przeszłości i przyszłości, ale dostrzegać wspólny cel, który można osiągnąć tylko i wyłącznie przez synchronizowanie się w jedną, jak gdyby w jedno ciało, w jedną grupę zadaniową, kierowaną jakimś rodzajem ideału, jakimś rodzaju wizją przyszłości. I tu jest, też mogę polecić, jest świetny esej dwustronicowy dosłownie na temat właśnie tego pod tytułem Czy przyszłość może wpływać na teraźniejszość? To był miniaturowy esej o cybernetyce, czyli o sterowaniu. Cybernetyka, wbrew pozorom, nie jest nauka o robotach, bo tak ja się przynajmniej błędnie nauczyłem w dzieciństwie i w młodości światłej. Cybernetyka to jest nauka, czy też dziedzina nauki, czy też dziedzina inżynierii dotycząca sterowania, czyli cybernetyka społeczna to jest zestaw zagadnień dotyczących sterowania społecznościami, czyli inżynieria społeczna, też można nazwać jako częściowy synonim tego terminu. Więc wracając do głównego wątku, mit energetyzujący. Myślę, że... Nie, panie Marku, może ma pan pytanie? Przepraszam, bo rozgadałem się.
Ja najpierw, zanim pytanie, to drobne uzupełnienie natury kronikarskiej. Ta trylogia, o której pan mówi, to dokładnie Wir pamięci, Rozpad połowiczny i Mord założycielski. Jej autorem jest Edmund Wnuk Lipiński, nieżyjący już polski profesor socjologii, z którym miałem przyjemność kiedyś przeprowadzić wywiad. Wywiad, który znajdziecie Państwo w książce Lista nieobecnych, wydanej przez Solaris. Ale to wiecie Państwo, jak pogrzebiecie Państwo, to znajdziecie samą książkę. Natomiast ważne jest to, że Edmund Wnuk Lipiński wiedział, co pisze, bo tak jak powiedziałem, był profesorem socjologii i dobrze te klimaty rozumiał. A jeszcze tytułem nawiązania do tego, co powiedział nasz gospodarz gość, to Amerykanie są mistrzami, po prostu mistrzami od tego rodzaju motywowania swoich społeczeństw. Ja do dzisiaj pamiętam fragment przemówienia Ronalda Reagana z 12 kwietnia 1981 roku, kiedy wystrzelony został pierwszy prom kosmiczny. I to dokładnie brzmiało tak. Nie wiem, skąd mi się to wzięło w głowie, dlaczego akurat go pamiętam. Być może dlatego, że mną po prostu poruszył, ale to brzmiało w ten sposób. Oddalając się od Ziemi w statku kosmicznym, który jest pierwszym tego typu na świecie, pamiętajcie o tym, że jesteście pierwsi, że jesteście najlepsi, a to dlatego, że jesteście wolni. Niechaj was Bóg prowadzi i abyście z jego pomocą wrócili bezpiecznie na ziemię. Koniec cytatu. O, to wiecie państwo, to są proste słowa, ale w gruncie rzeczy moim zdaniem, przynajmniej mnie, mocno wtedy poruszyły. Słuchałem sobie to w głosie Ameryki z Waszyngtonu i byłem po prostu oczarowany, jak można pięknie mówić do ludzi. A cóż, widać, byłbym dobrym przedmiotem oddziaływania, no nie tak to określmy, oddziaływania, bo mnie to poruszały. Te słowa mnie po prostu poruszały, chociaż były skierowane do wolnych Amerykanów.
I tutaj kierujemy się, idealnie mnie pan naprowadził, na drugą stronę medalu. Ludzie po to, żeby mogli współdzielić ten mit mobilizujący, który rezonuje w naszych sercach, a jak czym więcej, czyli jest serc, które rezonują w ten sam sposób, tym ten dźwięk, jakby dzwon w filmie Terminator, przepraszam, jak tam się zbliżała jakaś akcja z Terminatorem, ten tak uderzał dzwon, zwłaszcza w drugiej części to było widoczne, było świetnie rozegrane, jeśli chodzi o udźwiękowienie filmu. Natomiast rzeczywiście te mity założycielskie, mity energetyzujące, mity wspólne rezonują w nas i czym więcej jest ludzi, w których te mity rezonują w ten sam sposób, tym więcej da się osiągnąć. Dlatego właśnie tak ważne jest w ustrojach totalitarnych dla władzy, aby wszyscy myśleli w ten sam sposób. Dlatego, że po prostu to działa. Mówiliśmy parę tygodni temu na temat kultury japońskiej, w której tak ważne jest to, żeby wszyscy myśleli dokładnie w ten sam sposób. To jest doprowadzone z naszego punktu widzenia do absurdu. Natomiast to rzeczywiście jest ich jak gdyby siłą, słabością, dlatego że tłumiona jest innowacja, myślenie indywidualistyczne, czy nie mają tej wolności, która dla nas jest jak powietrze. Natomiast oni tej wolności nie potrzebują. Oni potrzebują tego poczucia wspólnego mitu i każde odchylenie od mówię o Japończykach cały czas, każde odchylenie od tego wzorca japońskości jest u nich traktowane jako zdradę, do tego stopnia, znaczy zdradę w cudzysłowie. Natomiast jak ktoś ze słuchaczy zechce po tej audycji poszukać w internecie, to proszę poszukać relacji, opowieści o tym, jak to Japończycy wyjeżdżają poza granicę Japonii i wracają do tej Japonii, to już oni przez swoich ziomków, którzy pozostawali w Japonii, nie są traktowani jako pełni Japończycy, dlatego że zostali zakażeni sposobem zachowania i sposobem myślenia innym niż ten japoński, czyli ten, który jest należny. To jest szalenie, szalenie istotne. I teraz proszę zobaczyć, że Japończycy skuteczność w osiąganiu kolektywnych celów osiągają właśnie tą jednością myśli, znaczy inaczej, wyzbyciem się swojej indywidualności. Minusem tego jest to, że tracą innowacyjność, tracą zdolność do przyjmowania krytyki merytorycznej, a nasz system zachodni jest kompletnie odwrotny. U nas, przynajmniej na sztandarach, wiadomo, bo patologie korporacyjne i wszelkie inne są oczywiście rozpędzone do pełnej prędkości w wielu miejscach, natomiast u nas, przynajmniej na sztandarach, jest tak, że jesteśmy w stanie przyznać się do własnego błędu. Jesteśmy instytucjonalnie i mentalnie. Jest to dla nas postawa znamionująca siłę charakteru i odwagę cywilną, czyli coś pozytywnego. Natomiast przyznawanie się do błędów w sytuacjach uznawanych, przynajmniej przeze mnie, ale generalnie przypominam, że to mamy na sztandarach, a jak praktyka jest, no to wiadomo, może nie do końca zgodna z teorią. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że osiągamy skuteczność działania jako kolektyw, jako grupa jakaś zadaniowa, czy to jako cały naród broniący się na przykład przed jakąś inwazją, tak jak to ma to miejsce w tej chwili na Ukrainie, osiągamy za pomocą zupełnie innych parametrów, ale ten japoński zestaw parametrów, czy generalnie ogólnie kolektywistyczny, społeczeństw cywilizacji kolektywistycznych i cywilizacji indywidualistycznej, bo jest tylko jedna, zachodnia, która wyzbudowała taki zestaw parametrów psychiki człowieka, ten sam efekt można osiągnąć kompletnie, za pomocą kompletnie różnego oprogramowania psychicznego.
No, takie pytanie, a właściwie refleksja połączona z pytaniem, czy kiedy opowiadał pan o Japończykach, o tym, że jak już ktoś wyjedzie, to już nie jest tak w pełni Japończykiem, no przecież Stalin robił dokładnie to samo. Żołnierzy, którzy dostali się do niewoli albo też za długo pobyli na Zachodzie, no bo się w końcu w wyniku wojny na ten Zachód mocno przesunęli, oni też nie byli mile widziani i najczęściej odsyłani gdzieś daleko, daleko. W najlepszym wypadku do tajgi, ale na ogół znacznie dalej. Czy to, rozumiem, też element bardzo podobnego zjawiska? Tak, i to tak sobie, jeżeli ktoś ma w związku z tym wątpliwości, czy jaka doza azjatyckości jest u naszego sąsiada, no to ja myślę, że to może być jedna z podpowiedzi, przynajmniej z podpowiedzi. Pan już częściowo odpowiedział na pewne pytanie, ale ja już tak, jak ponieważ lubię stawiać kropkę nad i, to dopytam. Czy właśnie to, że w społeczeństwach takich jednolitych, takich jak japońskie chociażby, które mają wszyscy myśleć tak samo, czy to w gruncie rzeczy, czy to tylko z punktu widzenia Europejczyka, czy też tak naprawdę obiektywnie, jeśli jakaś obiektywność w ogóle da się tutaj pokazać, tę obiektywność, czy to nie jest słabość takiego społeczeństwa? Tam się nie znajdzie nikt, teoretycznie, kto powie, słuchajcie, idziecie w jedną stronę, ale to jest zła strona, albo głupia strona, albo i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest słabość?
Jest słabość, ale tu musimy zwrócić na jedną bardzo ważną rzecz. W przypadku przeciwnika, który chce doprowadzić do jakiegoś załamania pracy naszego systemu społecznego, przypominam o terminie resilience, czyli odporność na zakłócenia, to po prostu słabość jest... Te dwa różne podejścia cywilizacyjno-kulturowe, każdy ma swoją słabość, zbudowaną z rozmaitych konfiguracji tych parametrów, prawda? Czyli indywidualizm, zdolność do przyznawania się do porażki i tak dalej, i tak dalej. I my widzimy słabości w tamtym społeczeństwie i dobry strateg planujący na przykład dokonanie subwersji ideologicznej na tamtym kolektywistycznym społeczeństwie zacznie grać grać na innych parametrach, natomiast ktoś z kultury kolektywistycznej, powiedzmy, że Chińczycy, chińscy agenci chcący doprowadzić do kultury europejską wypracowaną, kulturę wypracowaną w Europie, czyli kulturę zachodnią, tak ją nazywamy, który chce doprowadzić tą kulturę do rozstroju, zacznie sterować innymi parametrami. Czyli na przykład, skoro my cenimy sobie wolność, należy doprowadzić tą wolność do absurdu, prawda? Czyli na przykład utożsamić wolność z, tutaj zajmę stronę, przepraszam, niektórych czytelników, jeżeli to ich urazi, na przykład wolność dokonywania aborcji bez względu na rozmaite moralne przemyślenia, etyczno-moralne, prawda? Czyli po prostu zrobię sobie aborcję, bo mówię o przypadkach skrajnych, w zastępstwie tam, środków antykoncepcyjnych. Natomiast proszę zobaczyć, jeżeli to potraktujemy jako wolność, to w jaki sposób ma się to do odpowiedzialności? Albo do tego, w jaki sposób rozumiemy, co to jest człowiek, prawda? Nie mówię o tym, że dziecko, czy nie dziecko, czy płód, tylko mówię o tym, w którym momencie zaczyna się życie ludzkie, prawda? Nagle się okazuje, że nasza kultura nie wykształciła nie wykształciła jasnego, możliwego do zdefiniowania za pomocą terminów naukowych sposobu określenia, kiedy zaczyna się człowiek. I teraz w tym momencie, kiedy nasza kultura nie wypracowała tego typu jasnych norm, albo zostały one w jakiś sposób odrzucone, no bo Kościół katolicki mówi wyraźnie, że życie człowieka zaczyna się od momentu poczęcia, prawda? Czyli od połączenia plemnika z komórką jajową. To jest jasna, doprecyzowana definicja. Natomiast inni ludzie w obrębie tej samej kultury mają zupełnie inne definicje. I teraz, jeżeli uważamy wartość wolności za świętą i możliwą, i uważamy za istotne to, że ta wartość powinna być przez każde indywiduum, każdego indywidualnego człowieka maksymalizowana, no to w tym momencie jest to kosztem poświęcenia pewnych wartości etyczno-moralnych. I teraz w chwili, w której dochodzi do takiego konfliktu, nagle się okazuje, że przestajemy wierzyć w ten swój wspólny mit, tylko zaczyna się podział na wierzących w tym, że wolno wszystko, bo wolność jest najważniejsza, prawda? Czyli dlatego to jest zresztą nazywane ten choice, pro-choice, czyli prawda, prawo dokonania wolnego wyboru. A z drugiej strony mamy zupełnie inną filozofię patrzenia na wartości i ważne jest życie ludzkie. No i teraz w tym momencie nie chodzi o to, kto ma rację, tylko w takiej sytuacji następuje zakłócenie tego czego, o czym mówimy w tej rozmowie, tego wspólnego mitu. I to jest celem, jeżeli zakładamy, że to jest jakiś wynik działania agresora, bo tak naprawdę działanie agresora i naturalne procesy kulturowe, degradacja kultury, czy transformacja kultury na jakieś inne wartości, nie jest moim zdaniem możliwe do odróżnienia, czy to jest działanie ręczne, sterowane, czy rzeczywiście jakiś to naturalny proces, czy jakiś rodzaj połączenia tych dwóch. Natomiast gdyby to był atak, gdybym ja prowadził taki atak na jakieś społeczeństwo, w którym jest taka debata, to nieważne by było, kto wygra, tylko ważne by było, żeby ten konflikt psuł, niech pan powie, mit wspólny. I na tym polega, nie wiem, czy czytelnicy, tu też poproszę ręce do góry podnieść, czy oglądali tego Jurija Bezmienowa, taki wykład o tym, jak dokonać subwersji, jak zniszczyć społeczeństwo. To jest w kilku wersjach na YouTubie, z polskimi napisami, albo bez, on mówi po angielsku. Panie Marku, zna ten wykład?
Oglądałem.
No to właśnie dokładnie na tym to polega, na tym, że psuje się zdolność kolektywnego osiągania celów, psuje się zdolność postrzegania jakiejś wspólnoty narodowej, w przypadku Polski by to było, jako jedności, która buduje ten sam rodzaj przyszłości, albo buduje swoje poczucie tożsamości na dokładnie tych samych wartościach. To nie jest istotne, jakie są te wartości, tylko istotne jest to, żeby one były wspólne, dlatego że tu musiałaby być bardzo długa rozmowa na temat tego, w jaki sposób zwiększa się morale ludzi albo zwiększa się gotowość do ciężkiej pracy w zależności od tego, czy inni w otoczeniu społecznym, czy też w otoczeniu psychicznym, w sensie najbliższych członków rodziny, przyjaciół, jakichś tam grup znajomościowych i tak dalej, w jak wielkim stopniu ci inni współdzielą istotne dla nas wartości. Bo jeżeli na przykład jesteśmy w pracy, pracujemy w jakiejś korporacji albo pracujemy generalnie w zakładzie, gdzie pracuje innych 20 osób, to 5 jest na przykład zdecydowanie za aborcją w dowolnym momencie, kto mi będzie mówił, co ja mam robić, to jest moje ciało, mój wybór. 5 jest gorliwymi katolikami, myśli, że i uważa, że człowiek zaczyna się w chwili poczęcia, czyli całkowitej sprzeczności są. Jeśli chodzi o postrzeganie porządku świata, mówimy tutaj o twierdzeniach normatywnych, czyli o tym, jak powinno być, dlatego że ten wspólny mit, czy mit energetyzujący, polega na jak to nazwać? Teraz mam na końcu języka, ale zaraz do tego dojdziemy, samoistnie. Więc proszę zobaczyć, że w takiej grupie około 20 osób, w których 5 osób ma zupełnie skrajne, 10 osób, które jest skrajnie przeciwko siebie, 5-5 skonfrontowana, nie da się, można rzeczywiście pracować na przykład, nie wiem, w jakimś biurze projektowym, zaprojektować jakiś samolot, ale nie da się pójść, zagłosować na tą samą opcję polityczną. Nie da się zrobić na przykład jakiegoś wspólnego barbecue, jakiegoś grilla albo jakiejś imprezy plenerowej, dlatego że zbyt różne wartości, one zawsze wypływają, znaczy w zależności oczywiście od kontekstu, natomiast jeżeli jest to bardzo konfrontacyjne, a to miało miejsce na przykład w zeszłym roku w czasie tych protestów aborcjonistek, gdzie malowano sprayami po kościołach i robiono różne inne nie do końca ciekawe rzeczy, to niektóre rzeczy da się zrobić dobrze, prawda? Czyli realizować pracę w jakimś zakładzie pracy, ale w innych nie. I na przykład teraz na polskich uniwersytetach zaczyna się to, co działo się już od wielu lat w Stanach Zjednoczonych, zaczynają się czystki ideologiczne. Na przykład, nie pamiętam, jaki uniwersytet w Poznaniu, dosłownie 2 tygodnie temu była wiadomość prasowa, że pracownicy naukowi tego uniwersytetu, nie pamiętam nazwy, rzeczywiście, nie to, że chcę ukryć, tylko po prostu nie pamiętam, pracownicy naukowi muszą podpisywać lojalki ideologiczne, że nie mogą niektórych poglądów wypowiadać, co jest absolutnie moim zdaniem sprzeczne ze wszelkimi podstawami naszej cywilizacji zachodniej, wolności posiadania zmiany.
Jest sprzeczne poza tym z ideą uniwersytetu rozumianego w ten sposób, że jest to miejsce, w którym wymienia się idee, myśli, w którym każdy pogląd można po prostu przedyskutować.
Dokładnie tak.
To, co pan mówi, mówiąc szczerze, jest załamujące, że już się takie rzeczy zaczynają w Polsce pojawiać, czyli dzielimy poglądy na dobre i złe. Ale skoro już wszedłem panu w słowo, to zastanawiam się, czy z tej pułapki jest jakieś wyjście? No bo z jednej strony mówi pan o tym, że przecież wartością naszą jest właśnie zdolność do dyskusji, do wymiany poglądów i do tego, żeby je konfrontować ze sobą. Z drugiej jednak strony gdzieś tam w tle jakby zaszyte jest to, że byłoby łatwiej w tym wspólnym, gdybyśmy byli wszyscy połączeni wspólnym mitem i szli w jedną stronę. Jak w ogóle? To jest jakiś węzeł gordyjski? Czy co to w ogóle jest tak naprawdę?
Niestety jest, nigdy nie będzie tak. Znaczy bardzo, bardzo w takich sytuacjach historycznych było tak, że jakiś naród był rzeczywiście zjednoczony jedną myślą. Taką sytuacją był koniec lat 30. XX wieku. Państwie tutaj zamiedzą, że tak powiem, od Polski. No i proszę zobaczyć, co się skończyło. Państwo, to mówię o Niemcach oczywiście, było w stanie rzucić wyzwanie Imperium Brytyjskiemu i walczyć z potęgą gospodarczą Stanów Zjednoczonych. Nie udało się, niestety chciałem powiedzieć, przepraszam za to, natomiast proszę zobaczyć, że ta jedność potrafiła wykrzesać generalnie wszystko z potencjału niemieckiego. Na tej samej zasadzie zasadzie jedność ideologiczna była i plusem, i minusem w Związku Sowieckim, a przede wszystkim w Armii Czerwonej. I zaraz podam jeden konkretny przykład. Przepraszam. Muszka. Zaraz powiem, gdzie jestem. Muszka już padła do ust po prostu. Więc mówimy o armii sowieckiej i mówimy o armii niemieckiej. One były kierowane dwoma zupełnie różnymi doktrynami. Doktryną rozkazu była kierowana armia sowiecka, to znaczy polegało to na tym, że aby zachować jedność ideologiczną i kontrolę polityczną nad decyzjami dowódców, to zawsze, po pierwsze, zawsze, nie zawsze, ale był oficer polityczny, który pilnował tego oficera, który dowodził rzeczywiście żołnierzami i nie było, kwestionowania rozkazów w tym sensie, że swoboda taktyczna była żołnierzy sowieckich była bardzo ograniczona, dlatego że żołnierze i dowódcy coraz to niższego szczebla, coraz bliżej linii frontu, mieli realizować co do słowa rozkazy wydane przez dowódców wyżej. W związku z tym, dzięki temu uzyskiwano sterowność, czyli dowódcy mieli pewność, że żołnierze zachowają się w sposób przewidywalny, prawda? Czyli mają atakować, prawda? Na tym kierunku, no to atakują na tym kierunku, a nie ze względu na sytuację robią jakieś obejście, które było nieprzewidziane w planie i w wytycznych szczegółowych dowództwa. Natomiast na Zachodzie została wykształcona zupełnie inna filozofia dowodzenia, czyli mission objective, czyli misja, cel, polegało to na tym... Słyszy mnie pan cały czas? Tak, dobrze. Bo czasami uchem wyłącza mi się rozmowa, bo przepraszam. Dobrze, więc to ci, którzy interesują się wojskowością, świetnie to znają, to co mówię, więc zresztą genialny esej jest na ten temat w tej czarnej sztuce wojny, więc jeżeli ktoś jeszcze interesuje się takimi rzeczami, to bardzo polecam. Więc wracając. Mission objective, czyli misja i cel i dowódca średniego szczebla, czyli dowódca dowodzący oddziałem, który ma dokonać jakiegoś ataku, wyłomu, czy generalnie ma zrealizować jakąś misję, dostaje wytyczne, co ma zrobić, ale jak ma to zrobić, to już on musi sam wymyślić i polegając na bieżącej ocenie sytuacji, generalnie dynamicznie zmieniającej się sytuacji, czy jakiejś reakcją wroga, które były nieprzewidziane we wcześniejszym planie i dzięki tej elastyczności uzyskują przewaga niemiecka nad taktyczna, nad Rosjanami, no, była wręcz w niektórych sytuacjach zdumiewająca, więc chociaż jest poniekąd oczywista. Więc proszę zobaczyć, że rozmaite rozwiązania kulturowe, bo z tym mamy do czynienia, mówiliśmy o ewolucji kulturowej, więc ewolucja kulturowa tutaj, o której mówimy w tej chwili, w tym aspekcie, czyli na poziomie taktycznym w armiach II wojny światowej na froncie wschodnim, ewolucja kulturowa dała dwa rozwiązania, które niektóre ma plusy, niektóre są plusy i minusy. Są plusy dodatnie i są plusy ujemne. To są oczywiście, mówiąc już żarty na bok, rozmaite parametry, którymi można sterować i które widząc, że żołnierze przeciwnika nie mają pewnych rozwiązań kulturowych wbudowanych w instytucje, które nimi zarządzają, w łańcuchy decyzyjne, to można lewarować tym, czyli mówię jak Bartosiak, to lewarować tak, i tak dalej. Przepraszam, taki żart. Więc można po prostu rozgryźć sposób podejmowania decyzji przez przeciwnika i w taki sposób organizować swoje własne siły, żeby on jak najmniej wykorzystał swoich przewag, bo te przewagi też oczywiście są, dzięki tym samym rozwiązaniom kulturowym. No i dzięki temu no, osiągać przewagę. Więc to mówimy o poziomie taktycznym. Natomiast na poziomie cywilizacyjnym przewagą kultury zachodniej i świata zachodniego, który jest bogaty, uzbrojony, przewodzi, jest na dzień dzisiejszy, czyli 2022 rok, jest najlepiej rozwiniętym cywilizacyjnie rejonem świata, mówię o Stanach Zjednoczonych i Europie. Tutaj wszyscy uciekają, czy z Bliskiego Wschodu, czy wszyscy chcą przyjechać i korzystać z tego dobrobytu, ale niekoniecznie wszyscy chcą, to też jest na dłuższą rozmowę, niekoniecznie wszyscy chcą przejąć, zaabsorbować, czyli zakulturować się tymi rozwiązaniami kulturowymi. W związku z tym teraz proszę zobaczyć, dlaczego ja na końcu sił psychohistorii, to oczywiście jest tradycyjna reklama książki, dlaczego napisałem esej Jak zniszczyć cywilizację? Dlatego, że najlepszym sposobem, całkowicie niemilitarnym, jest rozstroić ten homeostat kulturowy, który jest światem zachodnim, w ten sposób, żeby żeby nasze przewagi wypracowane w toku ewolucji kulturowej przestały funkcjonować. I jednym z tych właśnie tych elementów tej naszej kultury jest zdolność do dyskutowania o ideach, a nie ich tłumienie, tak jak ma to miejsce w ustrojach totalitarnych. I to jest takim centrum, takim środkiem ciężkości, w który przeciwnik uderza. W związku z tym teraz, skoro my zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest centrum naszej siły, z tego wynika to, że mamy najlepszych naukowców, że mamy najlepsze instytuty naukowe i to my jeździmy, przepraszam, to Chińczycy jeżdżą na zachód się uczyć, a nie my jeździmy do Chin się uczyć, dlatego że Chińczycy przyjeżdżając do Europy czy do uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, a robi to chyba 300 tysięcy studentów w jednym momencie przebywa w Stanach Zjednoczonych, studentów z Chińskiej Republiki Ludowej, więc nie robią tego dlatego, żeby ukraść nam jakieś techniki technologiczne, tylko robią to dlatego, że nasze wzorce nauki, czyli budowania instrumentów poznania naukowego, czy generalnie budowania doświadczenia zawodowego niezbędnego do tego, żeby utrzymać całą infrastrukturę cywilizacyjną, po prostu nasze rozwiązania są lepsze, po prostu krótka piłka.
Ja się pewno panu wydam bardzo naiwny, ale to na pierwszy rzut oka przecież widać, że oni starają się, oni mówię powiedzmy Chiny albo te wszystkie państwa, które nienawidzą Europy, to tak sobie taki szyld przywieźmy, to starają się zniszczyć cywilizację europejską i to, co wszystko wytworzyła, no ale przecież przed chwilą pan powiedział, że sami uznają, że to, co wytworzyła, jest najlepsze w pewnym przynajmniej zakresie. No to jest rodzaj jakiegoś paradoksu. Niszczymy to, co wytworzyło rzeczy, które sami uznajemy za najlepsze. Mówiąc szczerze, jakby to tak brać życiowo, to jest jakieś wariactwo po prostu.
No nie, to jest wojna. Czyli rzeczywiście wariactwo, ale to ma swoją logikę.
Okej, no ale to przyznam się, tak, to jak już zniszczymy Europę, to skończy się miejsce, gdzie pojawiają się nowe idee, nowe, ciekawe, pod różnym względem, czy to tylko filozoficznym, a pewno bardziej interesujące są te sprawy techniczne, które się pojawiają. Skończy się Europa, skończy się to miejsce, którym można się uczyć i co? I co dalej? Zapanuje błoga szczęśliwość jednej wizji, jednej drogi, ale nastąpi również rodzaj stagnacji chyba.
Z całą pewnością tak, z prostej przyczyny. Z przyczyn głęboko opisanych, zresztą tutaj ponownie reklamuję siły psychohistorii książkę, z powodów głęboko psychologicznych, a nawet działających na poziomie neurofizjologicznym, bo przypominam w tym eseju, o którym mówiliśmy już dwa czy trzy tygodnie temu, chrześcijański projekt cywilizacyjny, w którym relacjonowałem najciekawsze odkrycia opisane w książce, i tu angielski tytuł The Weirdest People in the World, czyli najdziwniejsi ludzie na Ziemi. Absolutnie polecam tą książkę. Dla tej książki warto się nauczyć języka angielskiego, żeby ją przeczytać. Znaczy pewnie będzie niedługo po polsku, mam nadzieję. Natomiast absolutnie tą książkę polecam. Tu jest taki ten paradoks. Wszystkie państwa na początku XX wieku, które były podbijane, dominowane przez Zachód, świetnie sobie zdawały i potrafiły celnie rozpoznać, jakie elementy kultury europejskiej prowadzą do tego, że ta kultura jest lepsza i potrafiła doprowadzić Zachód do dominacji nad resztą świata. No ale z drugiej strony te wszystkie cechy kulturowe, to nie jest, technologia jest tylko efektem działania tych cech. Te cechy kulturowe to są przede wszystkim instytucje kulturowe, takie jak właśnie gmach nauki, takie jak zdolność kształtowania umysłów młodych ludzi. Oni nie są w stanie wszystkiego skopiować ze względów kulturowych. Gdyby byli w stanie, to czy mówię na przykład konkretnie o mentalności pozwalającej na przyznawanie się do błędów, chociażby. To jest jeden konkretny rzecz. Proszę sobie spróbować pracować w jednym miejscu, w jednej firmie z ludźmi z kultury arabskiej. To jest niemożliwe. A jak kobieta jeszcze zacznie mówić im, że robią coś źle, to po prostu tylko korki do uszu sobie włożyć, żeby nie ogłuchnąć od emocjonalnej reakcji państw, osób właśnie z kultury Bliskiego Wschodu, gdzie zdanie kobiety jest kobieta jest uważana za istotę niższą, więc to już jest osobna historia. Więc proszę zwrócić uwagę, że to, co potrafią skopiować, to skopiują, natomiast to, czego nie potrafią skopiować, to mogą tylko zniszczyć. Po prostu. Gdyby chcieli skopiować wszystko, mówimy nie tylko o małżeństwach monogamicznych, bo to opowiadaliśmy sobie, że było jednym z czynników zdolności społeczeństw zachodnich, kultur zachodnich, czy też ogólnie kultury zachodniej jako całości. Małżeństwo monogamiczne było jednym z elementów chrześcijańskiego procesu sterowania ewolucją kulturową, który doprowadził do zniszczenia struktur klanowych. Struktury klanowe z kolei blokowały powstawanie instytucji, czy też inaczej, organizacji dobrowolnej przynależności. Panie Marku, pamięta pan o tym nasze rozmowy, prawda? Czytelnikom, którzy nie słuchali poprzednich odcinków, może pominęli ten odcinek, mówię, wyjaśnię. W strukturach klanowych, jeżeli chcemy na przykład, mamy jakiegoś winowajcę, zrobił jakąś przewinę, to o tym, jaką karę otrzyma, decyduje głowa rodu, czyli patriarcha rodu na przykład, między innymi. I to nawet nie o tego patriarchę chodzi w tych wszystkich wyciach feministek trzeciej czy drugiej fali, tylko patriarchat jest wbudowany biologicznie w nasz gatunek ludzki, w którym że tak powiem, żeńskie osobniki, czyli kobiety, są fizycznie słabsze i nie mają możliwości w związku z tym stosowania siły do tego, żeby obronić swoją nienaruszalność cielesną i także oczywiście zdolność podejmowania, narzucania innym swoich decyzji, więc kobiety mają inne taktyki stawiania na swoim, mężczyźni mają inne. To jest oczywiście na dłuższą rozmowę, natomiast nasz gatunek jest, tym się wyróżnia od wszelkich innych naczelnych, skaczę po tych tematach, bardzo przepraszam, bo na to naprawdę potrzeba było ze 2 godziny. 4 godziny to było idealne w tym podcaście Paranormalium, więc jakby ktoś o tym chciał posłuchać, to naprawdę polecam, bo tam wtedy wygadałem się, po prostu wyszczekałem się do samego końca. Tyle, ile chciałem, to wyjaśniłem to dokładnie tak, jak trzeba było. Natomiast tutaj po łebkach. Małżeństwo monogamiczne narzucało jednocześnie, to było jednym z elementów, pozostałymi elementami była całkowita zmiana systemu dziedziczenia, w których w systemie klanowym dziedziczenie nie następowało przez pojedyncze indywidua członków klanu, tylko było dziedziczone na przykład ziemie należące do klanu w taki sposób, żeby one nie zostały podzielone i nie zostały rozdrobnione. W związku z tym na przykład instytucja w społeczeństwach klanowych taka, że nie ma dziedziczenia przez kobiety, nie jest efektem jakiegoś tam patriarchatu, który chce pozbawić prawa, świętego prawa równości z mężczyznami, pozbawić kobiet, ale jest wynikiem czystej, pragmatycznej konieczności ochrony spójności obszaru należącego do danego klanu. W związku z tym, że małżeństwa monogamiczne niwelowały i jednocześnie w połączeniu z całkowitą zmianą systemu dziedziczenia w systemie wykształconym przez chrześcijaństwo w Europie dziedziczyły jednostki, zaczęły powstawać rodziny, w których pary kojarzono bardziej dzięki miłości romantycznej, a nie były to małżeństwa ustawiane i dzięki temu też małżonków poszukiwano nie w obrębie klanu, czyli nie było małżeństw kuzynów tam bliższego czy dalszego stopnia, ale należało szukać to tak daleko, żeby właśnie nie doprowadzić do incestu, czyli do kazirodztwa jakiegoś tam prawnego. To nie tylko było biologiczne, ale także prawne. O co chodziło? W tej inżynierii społecznej, cybernetyce społecznej Kościoła chodziło o to, żeby zniszczyć struktury klanowe i doprowadzić do atomizacji społeczeństwa, czyli powstania tych takich nuklearnych jak gdyby rodzin, które były łatwiejsze do sterowania przez Kościół. I na przykład efektem ubocznym, czy też celowo skonstruowanym częściowo, było to, że władcy europejscy z wyniku działania reguł, czystych reguł matematyki, nie byli w stanie ciągnąć w nieskończoność swojego rodu, bo zawsze zdarzyło się tak, że żona nie wydała męskiego potomka, prawda, linia wygasała. To było celowo robione przez Kościół po to, żeby zniszczyć ciągłość władzy, tych władców świeckich, a dzięki temu, że był system dziedziczenia osobisty, to ci, którzy umierali bez męskiego potomka na przykład, albo w jakichś innych, w rozmaitych okolicznościach celem odkupienia swoich win wobec Kościoła, czyli wobec Boga, zapisywali swój majątek Kościołowi. To bardzo skomplikowana machineria ekonomiczna była, generalnie doprowadziła do tego, że powstawały tak zwane, i tu dochodzimy do sedna, organizacje dobrowolnej przynależności, czyli takie, które nie były z przyrodzenia, czyli nie były narzucone przez klan, przez rodzinę, tylko były wynikały z tego, że z zainteresowań, czy też zapatrywań ideologicznych, czy też cały protestantyzm opierał się na istnieniu organizacji dobrowolnej przynależności, czyli dobrowolnej przynależności do jakiegoś tam odłamu tej protestantyzmu, który jakaś osoba zdecydowała wedle własnego sumienia. I tego systemu większość społeczeństw współcześnie istniejących na Ziemi nie jest w stanie skopiować po prostu. Całego systemu i tradycji i sposobu funkcjonowania tych organizacji dobrowolnej przynależności. To są jakieś organizacje religijne, jakieś sekty czy nie sekty protestanckie, to są uniwersytety, to są jakieś kółka zainteresowań, to są towarzystwa naukowe i tak dalej, i tak dalej. Najciekawsze ciekawostki, oczywiście i tu ponownie polecam całą książkę, są w Siłach psychohistorii, ale już pełny opis tego wszystkiego jest w tej książce Josepha Henrycha, czyli Najdziwniejsi ludzie na Ziemi. No i tyle. Wracając do głównego wątku teraz. Przepraszam, bo trzeba było tyle powiedzieć, dlatego że teraz zupełnie inaczej będziemy widzieli to, co teraz za chwilę powiem. Więc powiedzmy, że Chińczycy, ale też wszyscy inni, którzy zazdroszczą Zachodowi, chcieliby zniszczyć supremację Zachodów wynikającą z przewag kulturowych, skopiują to, co dadzą radę, ale niektórych rzeczy nie są w stanie skopiować, dlatego że musieliby być nami, musieliby się zmienić w nas kulturowo, co oczywiście nie jest możliwe, dlatego że nie da się przekształcić bez wykorzenienia kompletnie wszystkiego praktycznie, nie da się przekształcić społeczeństwa opartego na klanach na społeczeństwo oparte na zasadach działających w Europie Zachodniej. Już nie mówię nawet o Polsce, ale w krajach ściśle Europy Zachodniej, czyli Holandia, Dania i tak dalej, i tak dalej. Przypominam, jakby ktoś nie miał orientacji, to są te kraje, w których demokracja działa najlepiej. To jest powiązane, ale to też jest dłuższa opowieść.
Tak sobie myślę, że każda z tych osób, które uważa, że nasza cywilizacja jest odrażająca, brudna, zła i opresyjna, ponieważ nie pozwala na coś tam, albo w każdym razie krzywo na to patrzy, powinni chyba ci ludzie popatrzeć troszeczkę z perspektywą, do czego coś prowadzi, bo łatwo się krzyczy, że coś tam nie działa, albo gdzieś tam samcze zapędy są, albo trzeba je szybko zniwelować, albo coś w ogóle z tym zrobić. Łatwo się to wszystko krzyczy, jeśli się nie patrzy na perspektywę, na to, co będzie dalej. To nawet się może wydawać i tak obserwuję w tej chwili, że niektóre czasopisma chociażby, czy też w ogóle środki masowego przekazu chętnie przyklaskują tym wszystkim odnowicielom, to oczywiście olbrzymi cudzysłów przy tych odnowicielach naszej cywilizacji, chętnie im przyklaskują, tak jakby rzeczywiście nie widziały, że gdzieś za rogiem, za powiedzmy 10-15 lat kryje się, no to użyjmy skrótu, rzeźnia, po prostu rzeźnia.
No niestety, tak to działa. Na tym polega właśnie atak, że jest on skryty, że nie jest on jawny, nie jest połączony z wypowiedzeniem wojny. Więc możemy o tym porozmawiać następnym razem. O rozliczalności już rozmawialiśmy, ale to jest też możemy porozmawiać o rozliczalności przy atakach na kulturę jakiejś społeczności. To będzie fantastyczne. Ja muszę to przemyśleć tak naprawdę. Więc to będzie świetny temat, natomiast chyba musimy zrobić konkurs.
Tak, to już byłby czas, żeby o konkursie powiedzieć.
Świetnie. No to konkurs, pytanie konkursowe będzie z kompletnie innej beczki dla zmyłki. Jak się nazywa arcydzieła kinematografii światowej tym razem? Jak się nazywa motel, którego obsługa zdradzając swój adres, podając przez telefon swój adres, naraziła życie bohaterów tego filmu. Film można też podać tytuł. I to tyle. Powtarzam. Jak się nazywa motel, którego obsługa w akcie, powiedzmy, bezmyślności, bezrefleksyjności zdradziła swój adres osobie, której nie powinna zdradzać?
Powiem szczerze, że nie wiem. Będę musiał rzecz przemyśleć. Ale jeszcze na samo zakończenie, kiedy mówiliśmy dzisiaj o tym wspólnym micie, o tym, że warto ten mit mieć, ponieważ on sprawia, że jesteśmy w jakimś tam stopniu silniejsi, tak to określmy. Czy spotkał pan w historii, albo czy widzi pan jakąś możliwość, żeby takie społeczeństwo, które zostało na przykład zaatakowane w taki tajny sposób i właśnie się rozpada pod wpływem tego ataku, przestają te więzy się jakby trzymać. Czy jest jakiś sposób naprawienia, cudzysłów, takiego społeczeństwa, które właśnie jest w trakcie rozpadu?
Jest. Wojna tradycyjna. Proszę zobaczyć to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie. To Ukraińcy mają u siebie wojnę założycielską. To jest wojna, która uczyni ten naród wielkim. Mówiliśmy wcześniej o tym asabii, czyli o tej zdolności do poświęcania się dla dobra całej społeczności. I ta asabija, czyli to jest spójność społeczna inaczej, czyli zdolność do samopoświęcania się jednostek dla dobra całości, zdolność do rezygnowania ze swoich własnych aspiracji na rzecz aspiracji ogółu. I asabija, na przykład wszystkie kraje, takie jak Francja, takie jak Hiszpania, wszystko to, takie jak Bizancjum, powstały na pograniczu, czyli w miejscu, gdzie rodzi się ta asabija. Rekonkwista, czyli odbicie z rąk muzułmanów Półwyspu Iberyjskiego, czyli Hiszpanii, jest tam było jak gdyby praźródło, czy też matecznik asabii, czyli tej siły zdolności do budowania silnego narodu. I proszę zobaczyć, że na czym, w jaki sposób powstały Stany Zjednoczone. Przecież Stany Zjednoczone, mit założycielski Stanów Zjednoczonych, to jest podbój tego, co nazywamy dzikim zachodem, czyli tych wszystkich prerii zamieszkanych przez niedobitki Indian, niedobitki pozostawione przez te wszystkie epidemie, które Europejczycy przywieźli zupełnie niechcący na kontynent amerykański. To wszystko, te wszystkie... Proszę zobaczyć, co się dzieje teraz, przepraszam, do Ukrainy, bo zaraz nam się kończy czas. W Ukrainie ma dokładnie to miejsce. Jesteśmy na pograniczu ponownie, na którym ludzie walczą o swoje przetrwanie, ścierani w tym strefie zgniotu, tutaj posłużę się też naszym mistrzem geopolityki, jego słowami, czy też jego sposobem wysławiania się. Ale to są właśnie te miejsca tej walki, tej ścierania się jakichś dwóch potężnych sił, w których społeczności mieszkające, poddane wpływowi wojny, wykształcają sobie zdolność kooperacji wykształcają sobie takie cechy psychiczne, które wytwarzają to poczucie wspólnoty. Stąd jeden z esejów Sił Psychohistorii nazywa się Wojny są potrzebne, ale nie byle jakie wojny. Właśnie wojny są potrzebne właśnie do tego, żeby tworzyć wspólne mity. Tak jak Powstanie Warszawskie jest tym wspólnym mitem, które jednoczyło nasze społeczeństwo w te słowa J.F. Kennedy'ego, prawda, żeby nie robimy tego, dlatego, że to jest łatwe, tylko dlatego, że to jest silne. Albo słowa Adolfa Hitlera, który mówi, zbudujemy tysiącletnią Rzeszę, która będzie tam od Uralu do Atlantyku i to jest nasze miejsce w historii, które sobie wypracujemy naszą ciężką pracą. I zmyślam oczywiście, to tak dosłownie nie mówił. Natomiast generalnie wszystko to do tego się sprowadza. Proszę zobaczyć, jak prezydent, to już moim zdaniem ostentacyjnie to zostało zrobione i zostało to ukartowane. To jest moje osobiste zdanie. Nie potrafię tego w żaden sposób udowodnić. To jest moje przeczucie, powiedzmy. Natomiast proszę zobaczyć, jak prezydent Zelański, prezydent Ukrainy zaawansował na swoje stanowisko. Jako za swoją karierę polityczną zawdzięcza wystąpieniu w filmie jak...
Sługa narodu.
W którym grał prezydenta Ukrainy. Więc przepraszam, ale to jest po prostu dla mnie ostentacyjna inżynieria społeczna i przygotowywanie go właśnie do takiej roli. Więc niewykluczone, że to w jakiś sposób częściowo było wysterowane po to, żeby Ukrainę oderwać od Rosji. Należało wykształcić w nich, przygotować rozmaite mechanizmy, także kulturowe, sprzyjające temu, żeby wykształcić tą jedność narodową, niezbędną do tego, żeby dać opór Rosji. Podkreślam, nie mam żadnej wiedzy, która byłaby w stanie podeprzeć tą hipotezę, natomiast takie rzeczy tak się robi.
I na koniec naszej dzisiejszej rozmowy, ponieważ ktoś może nam zarzucić, panie Piotrze, że my tutaj wysławiamy wojnę i w związku z tym jesteśmy paskudni, to ja mam taki cytat. Czyj jest ten cytat? Powiem na końcu. Wojna nie jest przekleństwem wpisanym w ludzką naturę. Jest przekleństwem wpisanym w życie. Nie ucieknie się od wojny, ponieważ wojna jest częścią życia. Jak myślicie państwo, kto to powiedział?
Ja wiem.
Już odpowiadam. To Oriana Fallaci. Kobieta, która poznała możnych tego świata, tak to określmy. Widziała okropieństwa najróżniejsze, a jednak powiedziała to, co powiedziała. I kiedy myślicie państwo o wojnie, to ja wcale nie namawiam, żeby ją wychwalać, żeby czynić z niej jakiegoś bożka, ale warto pamiętać, że to nie jest tak, że jest na świecie tylko dobro i zło. To tyle ode mnie, panie Piotrze.
Tak, no ja jeszcze na zakończenie, jeśli mogę pozwolić, na ogłoszenia parafialne. Miałem powiedzieć, dlaczego mi ta muszka wpadła do gęby, jak rozmawialiśmy mniej więcej w połowie rozmowy. Otóż ja od 2 dni jestem już w podróży dookoła Tajwanu. Właśnie zaczyna się tutaj sezon festiwalowy. Niektórzy czytelnicy, zwłaszcza ci, z którymi bezpośrednio rozmawiam przez maila, wiedzą, że piszę książkę o tajwańskich i robię zdjęcia do książki o tajwańskich aborygenach. To są aborygeni pochodzenia austronezyjskiego, czyli oni są tacy, powiedzmy, że opaleni. Czasami niektóre plemiona trudno odróżnić ich wizualnie od Chińczyków Han, którzy tu migrowali na Tajwan przez ostatnie 300-400 lat, no ale generalnie jeżdżę po tych festiwalach i robię zdjęcia w ich strojach ludowych. Książka zostanie wydana w październiku i tutaj, jeśli mogę poprosić o apel, mogę wygłosić apel czytelników. Na stronie ze sklepikiem, który otworzyłem miesiąc temu, otworzyłem własne wydawnictwo miesiąc temu właśnie, na sklepie chiny.pl/sklep, można tą książkę już kupić w przedsprzedaży, co mi bardzo pomoże, dlatego że przez najbliższe 2,5 miesiąca nie będę podejmował praktycznie żadnej pracy, tylko jeździł po tych festiwalach po to, żeby z tą książkę zrobić jak najpiękniejszą. Także jeżeli ktoś chce zobaczyć, jakie zdjęcia już zrobiłem, to podaję adres chiny.pl/książka/pieśni plemion. Bez polskich znaków, z myślnikiem albo bez. Oba trafią do tej książki. Tam są przepiękne zdjęcia dzieciaków, dziewczyn, starszych osób. Absolutnie niesamowite, zobaczycie. Z tego będzie najpiękniejsza, najbardziej naładowana pozytywną energią książka roku 2022. To taki mit energetyzujący wam właśnie zaprogramowałem w głowach. Także generalnie jakby ktoś chciał wspomóc, To zapraszam do przedsprzedaży. Jednocześnie książka jest w pakiecie z książką i tutaj na nasz temat Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie. I to, co teraz dzisiaj mówiliśmy, to są nasze takie rozważania na temat tego mitu założycielskiego. To będzie jedno z tych prawideł opisane w tej książce z licznymi przykładami. No i zainteresowanych zapraszam. I to tyle.
Piękny koniec, piękna książka się szykuje. A zatem, panie Piotrze, jakkolwiek to tak poufale zabrzmi, to do pracy, panie Piotrze, bo już wszyscy w takim razie czekają,
tak jest.
Czekają na tę książkę.
Wspólnie z czytelnikami wykujemy w świetlaną przyszłość, świetlaną książkę, której świat nie zapomni. To jest właśnie ten mit mobilizujący.
Pięknie panu dziękuję za dzisiaj. Polecam się na za tydzień. Dobrej nocy życzę.
Dziękuję wszystkim. Do zobaczenia.
Za uwagę dziękuję Radio Paranormalium i Book Radio. Więcej naszych audycji znajdziesz na www.paranormalium.pl oraz na www.bookradio.pl.